konflikt na, czy rosyjską agresję wobec Ukrainy, chociaż oczywiście ten nacisk teraz też słabnie, no bo z jednej strony, jeżeli prezydent Ukrainy nie potrafi nazwać wyraźnie Rosji, że jest agresorem i że jest odpowiedzialna za wojnę, no to co się dziwić, że świat też zaczyna to słabiej nazywać, szczególnie jeżeli mamy takiego prezydenta we Francji jak Macrona, który podważa w ogóle funkcjonowanie i istotę NATO, no to sojusznicy kłócą się między sobą, no to rzeczywiście nacisk na Rosję jest mniejszy, ale ja myślę, że Rosja tutaj po prostu gra coś zdecydowanie większego i to jest jeden z elementów tej całej układanki. A jeśli chodzi, też nie zapominajmy, że na przykład jeśli chodzi o zwolnienie jeńców. Co z tego, że Rosja zwolniła część osób, jeżeli za chwilę dochodziło do zatrzymań kolejnych osób, szczególnie na tej umownej granicy z Krymem i do wsadzania kolejnych osób do więzienia. I tak naprawdę ta liczba cały czas osób przetrzymywanych na terenie Federacji Rosyjskiej przekracza liczbę 100, tylko być może są to mniej znane nazwiska niż właśnie Sencow, niż Suszczenko, ale ona wciąż przetrzymuje ponad 100 osób, które można traktować jako międzynarodowych zakładników.
Właśnie w grze politycznej taki zakładnik zawsze ma swoją wartość i nie wiadomo, kiedy się przyda, przy jakich negocjacjach będzie mógł być wykorzystany, czyli wykorzystana karta jego ewentualnego zwolnienia. To jeszcze dorzućmy do tej części naszej rozmowy Woltę pana Kołomońskiego, tak o tym mówił dzisiaj w poranku wnet jeden z polskich europosłów, Jacek Sariusz Wolski, mówił o dziwnej Wolcie pana Kołomońskiego, chodzi o ukraińskiego oligarchę Igora Kołomońskiego, który rzeczywiście w roku 15 bronił swojej części, gdzie ma największe wpływy wschodniej Ukrainy przed inwazją zielonych ludzików.
No można powiedzieć, że na to 14 roku Kołomański został gubernatorem, na tego gubernatora powołał go Poroszenko, czy współpracowali, nie było wtedy problemu, ale ja nie wiem, czy to jest Wolta, bo motywacja tego, co robił na początku wojny rosyjskiej agresji Kołomoński i motywacja tego, co robi teraz, to jest ta Wolta, no chodzi o wywiad, który udzielił dla New York Timesa, w którym wprost mówi o tym, że Ukraina powinna zwrócić się do Rosji, straszy NATO, straszy tym, że rosyjskie czołgi, a w kontekście tej całej szerszej jego wypowiedzi chodzi właściwie o czołgi, które rosyjskie, ale też z poparciem Ukrainy miałyby stanąć na przedmieściach Warszawy i Krakowa. No tam jest wiele po prostu takich wypowiedzi, które muszą oburzać, ale ja nie wiem, czy to jest Wolta, bo on cały czas po prostu zabiega i chroni swoje interesy. To nie jest człowiek, który był szczerym patriotą. W sobotę w programie wschodnim emitowałem rozmowę z Ołeną Semeniaką. To osoba, która odpowiada za międzynarodowe kontakty środowiska Azowa i to osoba, która w prawym sektorze w tamtym czasie też no, między innymi jakoś uczestniczyła w tych sprawach związanych ze współpracą z Kołomońskim. I ona wyraźnie na to wskazuje, że właśnie wtedy Kołomoński po prostu chronił swoje interesy. Tak, rzeczywiście wspierał te ugrupowania patriotyczne, bo nie chciał po prostu, żeby separatyści wtargnęli na obwodu Dniepropietrowskiego, w którym są zlokalizowane jego biznesy. Miasto Dniepro, wcześniej Dniepropietrowsk, to jest po prostu siedziba jego interesów i dla niego nie byłoby to korzystne, jakby tam nagle doszło do jakiejś rewolty tak zwanych separatystów, ale dzisiaj nagle okazało się, że ważniejszym jego biznesem jest próba odzyskania pieniędzy z Privatbanku. To potężne imperium finansowe, które on stworzył na Ukrainie, w który włożył na pewno pieniądze, ale później zdecydowanie jeszcze więcej tych pieniędzy stamtąd wyciągnął, doprowadzając ten bank do krytycznego stanu, praktycznie prawie do upadku. Bank został znacjonalizowany, został odkupiony od niego za przysłowiową hrywnę. To uratowało w ogóle system finansowy Ukrainy, a Kołomoński dzisiaj próbuje powrócić do tego, próbuje odzyskać ten bank, bo bank został postawiony na nogi właśnie dzięki pieniądzom budżetu państwa Ukrainy. I dzisiaj Kołomoński, wykorzystując swoje układy polityczne, tutaj nie zgadzam się z panem ministrem Wolskim, jednak absolutnie jest zrozumiała sprawa relacji Kołomońskiego i Zełenskiego. Tu nie ma wątpliwości. Tu można się zastanawiać, czy wywiad do New York Timesa Kołomońskiego to jest jakaś zagrywka taktyczna i czy on po prostu powiedział coś, żeby wywrzeć pewien efekt medialny. Natomiast nie ma co się zastanawiać, czy on ma kontakty i czy wpływa na Zełenskiego. Zełenski jest jego produktem. To jest człowiek, który został wylansowany przez media należące do Kołomońskiego. Człowiek, który zarobił swoje pieniądze produkując dla Kołomońskiego.
Ale są pacynki, które się zrywają ze sznurków.
Ale tak? Po to, żeby się nie zrywały, między innymi jest taka osoba jak Andrii Bohdan, szef biura prezydenta Kołomońskiego, prawnik związany z Kołomońskim. I to Bohdan jest tą osobą, która bierze na siebie też bardzo dużą część takich negatywnych odium tego negatywnego funkcjonowania Kołomońskiego. też tutaj nie ma jakichś wątpliwości, że to są ludzie, którzy cały czas z Kołomojskim pozostają w jakichś relacjach. No jeżeli oczywiście ktoś powie, czy są jakieś dowody wprost, no to będziemy mieli zawsze problemy z tym, żeby wskazać wprost, ale wszystkie fakty, a szczególnie wyroki sądów też na Ukrainie, przywracanie Kołomojskiemu możliwości kontroli nad jego częściami majątku, które były, stały się elementem, zostały aresztowane w tych sprawach właśnie dotyczących prania pieniędzy, czy próby wyprowadzania pieniędzy przez Kołomojskiego. Dzisiaj to Kołomojski odzyskuje te wszystkie rzeczy. Zaczął importować energię elektryczną z Federacji Rosyjskiej. No te wszystkie rzeczy nie mogłyby się wydarzyć, jeżeli nie miałby przychylnej dla siebie władzy politycznej, a ma przychylną władzę polityczną.
Ale ten wywiad dla New York Times to jest jakiś, rzeczywiście wierzysz w to, to jest element bypassowania oficjalnych kanałów dyplomacji, to czego nie wypada powiedzieć Zełenskiemu, czyli nowemu prezydentowi na Ukrainie, to wypada powiedzieć biznesmenowi i jego promotorowi, panu Kołomojskiemu?
Znaczy myślę, że Kołomojski po prostu czuje się tak pewnie, że wydaje mu się, że wszystko może powiedzieć i nie ponosi żadnej konsekwencji. Biuro prezydenta Zełenskiego odcięło się od tego wywiadu, mówiąc, że Kołomojski nie reprezentuje państwa ukraińskiego, nie reprezentuje prezydenta. Nie wiem, czy on to uzgadniał z prezydentem. To jest inny problem, że jeżeli to jest wizja Kołomojskiego, a on swoją wizję państwa realizuje za pomocą takich osób jak prezydent Zełenski, czy próbuje realizować i w części deputowanych w Radzie Najwyższej, no to powinno to wywoływać po prostu głębokie obawy, jak dalej, w którym dalej kierunku Ukraina zmierza.
A z drugiej strony mieliśmy kilka gestów strony ukraińskiej, które jednak prowadziły pewne odprężenie na relacji polsko-ukraińskiej, Warszawa-Kijów, chociażby ta zapowiedź zniesienia moratorium na wykonywanie ekshumacji polskich ofiar na terenie Ukrainy, także ofiar rzezi wołyńskiej.
No tak, ale dla Zełenskiego właściwie ten gest nic nie oznacza w polityce wewnętrznej. Jego elektorat nie ma jakiegoś takiego charakteru narodowego. Właściwie tej decyzji to chyba, nie wiem, czy ktoś specjalnie na Ukrainie szeroko popierał, no to i w ogóle rozumiał, co jest tłem tej decyzji. Więc jej zniesienie to też nie jest jakiś element bardzo istotny. To też nie jest tak, że w ogóle ta informacja o zniesieniu tej decyzji odbiła się jakimś echem na Ukrainie i była komentowana. No ja bym patrzył zdecydowanie na te rzeczy, które są podstawowym interesem i funkcjonowaniem, między innymi kwestia energetyczna. No proszę państwa, my rozmawiamy z krajem, który nagle na nowo uzależnia się energetycznie od Federacji Rosyjskiej. Rozmawiamy z krajem, który cały czas prowadzi rozmowy z Gazpromem i nie wiadomo, czy nie zdecyduje się jednak zawrzeć jakiegoś kontraktu z Gazpromem i my wtedy zostaniemy z naszym gazoportem, no szczerze mówiąc, trochę, może to nie będzie problematyczna sytuacja, ale na pewno to nie będzie tak, jak była rozmowa we wrześniu, gdzie mieliśmy tą wielką wizję tworzenia jakiejś wspólnoty energetycznej, która byłaby w stanie funkcjonować w oparciu też o kupowanie gazu ze Stanów Zjednoczonych i przy tym oczywiście Polska miałaby też interes w tym wprost, bo gazoport znajduje się na terenie naszego państwa, ale ważnym elementem, ważnym odbiorcą tego gazu mogłaby być Ukraina. Jeżeli Ukraina pójdzie teraz szlakiem współpracy z Rosją, to oczywiście, że to jest dla nas niebezpieczna sprawa, ale nie dlatego, że Ukraina wybiera bardziej lepszą ofertę ekonomiczną, tylko miejmy świadomość, że każdy interes z Rosją to jest uzależnianie się od Rosji, przenoszenie rosyjskiej agresywnej polityki dalej na Zachód, czyli realizując koncepcję Kołomojskiego, którą zarysował w New York Timesie, to rzeczywiście można się obawiać, że wizja jest taka, że będą mieli te czołgi pod Krakowem i Warszawą. Jeżeli ktoś myśli, że to jest przesada, to proszę państwa, w 2013 roku, gdy rozmawialiśmy nawet w tym samym studiu i mówiliśmy o pewnych rzeczach, które się zaczynają na Ukrainie, nazywanie tego wojną też nazywano przesadą. Nawet nazywanie powstaniem tego, co działo się na Majdanie, mówiono przesada. A później się okazało nagle, że mamy po prostu otwarty konflikt wojenny bezpośrednio w państwie, które graniczy z Polską.
Szósta rocznica Euromajdanu, wybuchu Euromajdanu za chwilę przed nami. Kiedyś na Majdan jeździli różni polscy politycy, dziennikarze, nawet muzycy. Nawet tam byli, nawet pisali piosenki kiedyś. Trudno w tej chwili w to uwierzyć z naszej perspektywy roku 2019, ale tak w roku 2014 grał i śpiewał Paweł Kukiz. Drugiego Majdanu kijowskiego, który wyniósł do władzy Petra Poroszenkę, który dał na pewno na kilka lat Ukrainie, nadał kierunek prozachodni. Pytanie na jak długo, pytanie ile z tego Majdanu, ile z tego zrywu jeszcze w samych Ukraińcach zostało. Na to pytanie może odpowie Paweł Bobołowicz, który był uczestnikiem jako dziennikarz, obserwatorem wydarzeń sprzed niespełna 6 lat.
To ciekawe, że rozmawiamy o bardzo symbolicznym dniu, bo dzisiaj Państwowe Biuro Śledcze Ukrainy skierowało do ukraińskiej prokuratury wniosek wniosek o postawienie zarzutów prezydentowi, byłemu prezydentowi Poroszence i o zdjęcie z niego immunitetu. Poroszenko jest teraz deputowanym Rady Najwyższej. Chodzi o sprawę, nie chodzi o te jego wielkie biznesy, o te elementy związane z oligarchatem. Poroszenko i jego nazwisko występuje w co najmniej kilkunastu sprawach prowadzonych przez to biuro śledcze i przez inne antykorupcyjne instytucje Ukrainy, ale chodzi o sprawę powołania sędziów, dwóch sędziów, którzy reprezentowali prezydenta do Wyższej Rady Sądownictwa. To właściwie sprawa jest absolutnie jakimś tam w tle wszystkich wydarzeń politycznych i ona jakby, ta sama sprawa nie jest ważna, ale ważne jest, że zarzuty postawiono prezydentowi Poroszence. Mało tego, Poroszenko przebywał dzisiaj za granicą, a od razu słysząc o tych zarzutach postanowił wrócić na Ukrainę. Być może ktoś liczył, że Poroszenko poza granicami pozostaje. I w pewnym sensie, no to jest, należy się zastanowić, ile z tego Majdanu dzisiaj zostało, w którym kierunku idzie Ukraina. 6 lat od Majdanu, cały czas ciągną się sprawy związane z Majdanem, odpowiedzialnością za zbrodnie popełnione na Majdanie. Stawia się zarzuty Poroszence, ale przecież Wiktor Janukowycz, prezydent uciekinier, właściwie no, nie odpowiedział za Majdan. Nie odpowiedzieli też bezpośredni jego sprawcy. No, większość z nich zresztą uciekła z Ukrainy, nie są ścigani.
No właśnie, ale Partii Regionów jako takiej już nie ma. Zaplecze polityczne Janukowycza zostało rozproszone.
No właśnie, Łukaszu, to też jest bardzo dobry moment, bo jeden z jego bardzo bliskich współpracowników, zastępca szefa sekretariatu Janukowycza, Andriy Portnow, powrócił na Ukrainę po wyborze Zełenskiego na prezydenta. I ten człowiek dzisiaj, on inicjuje większość tych spraw przeciwko Poroszence. Nie zresztą, nie tylko Poroszence, ale tym osobom, które z Majdanem były związane. I te sprawy są prowadzone przez ukraińskie organy śledcze. Nie wiem, czy w zamian, no nie chcę powiedzieć, że w zamian, bo z drugiej strony Państwowe Biuro Śledcze też twierdzi, że ma być powołany jakiś specjalny, kolejna prokuratura, czy tam jakiś pion, który będzie się zajmował tymi sprawami Majdanu. A jednocześnie wygasają te sprawy Majdanu i Rada Najwyższa nie znalazła czasu na to, żeby przedłużyć te sprawy. I to może oznaczać, że w ogóle większość spraw zostanie umorzonych. A przecież duch Majdanu to było to, o czym powiedziałeś. To była zmiana całkowicie oblicza Ukrainy. To wyrwanie Ukrainy z obszaru rosyjskiego, jednoznaczne nakierowanie Ukrainy w kierunku euroatlantyckim i tej integracji euroatlantyckiej.
No bo już przypomnijmy, bo może nie każdy radiosłuchacz pamięta, co było bezpośrednim tą iskrą na proch, co było zarzewiem wybuchu Euromajdanu.
Ukraina w tym czasie prowadziła negocjacje o podpisaniu umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską i odrzucenie podpisania umowy stowarzyszeniowej przez Janukowycza i premiera ówczesnego rządu Azarowa doprowadziło do tego, że ludzie wyszli na ulicę. Ludzie się opowiedzieli za integracją z Unią Europejską. To jest jedyny protest, gdzie protestowano na barykadach z flagą Unii Europejskiej. No, mówiąc też, ale nawet nie w pełni symbolicznie, tylko właściwie tak to wyglądało. Tego 20 lutego 2014 roku, kiedy był najbardziej krwawy moment, czy 18 lutego, kiedy rozbijano protest w Parku Marińskim, kiedy były też masowe ofiary. Ci ludzie byli z flagami Unii Europejskiej i nagle okazuje się, że po tych kilku latach Ukraina no, staje
że
znowu
sama,
co najmniej na
zakresie. Też sama Unia się nie popisała, sama Unia no chociażby decyzję odpada Holendrów, no ale skutkującą na całą politykę europejską nie zgodziła się na umowę partnerstwa.
No Unia Europejska od samego początku właściwie, bo Ukraińcy mogliby mieć obawy, jaka będzie polityka Unii Europejskiej. Przypomnijmy, że cały tam proces podpisania umowy był poprzedzony taką misją Pata Coxa i Kwaśniewskiego. Były prowadzone negocjacje, ale Unia Europejska no, zachowywała taką postawę co najmniej słabą, jeśli chodzi o wsparcie społeczeństwa ukraińskiego, a na pewno już w momencie, kiedy udało się wygrać rewolucję godności, no to rzeczywiście Unia Europejska mogła rozczarować wieloma rzeczami. Przede wszystkim swoim stosunkiem do Unii Europejskiej, do Federacji Rosyjskiej, do rosyjskiej agresji, a nawet jeżeli już nie powiemy o całej Unii, bo przecież mówiąc o Unii, też mówimy o naszym kraju, który od początku zachowywał się, no prawie od początku zachowywał się jednoznacznie. Przypomnę, że dlaczego mówię prawie od początku, bo pani premier Kopacz to chciała się chować do szafy, jakby mówiła, że jest wojna na Ukrainie i mówiła, że jak słyszy te strzały na ulicy, to ona wtedy się chowa ze swoimi dziećmi. Ale to pomijając takie wypowiedzi, pomijając to, że Radek Sikorski też nie znalazł czasu, żeby zejść na Majdan, w przeciwieństwie do Pawła Kukiza, którego piosenkę przed chwilą słyszeliśmy, a który później zmienił zdanie, no to rzeczywiście później jednak stosunek Polski był jednoznaczny, a stosunek Niemiec i Francji też był jednoznaczny, w tym sensie, że jednoznacznie cały czas od początku właściwie szuka drogi współpracy z Federacją Rosyjską, czego oczywiście najbardziej brutalnym i obrzydliwym przykładem jest budowa Nord Stream 2, czegoś, co uzależnia Europę od Rosji, a przede wszystkim grzebie właśnie w dużym stopniu niezależność energetyczną naszej części Europy.
W studiu Paweł Bobołowicz, korespondent Radia Wnet na Ukrainie. Pawle, to podsumujmy, 6 lat, wygrana w Kijowie, zmiana rządu, zmiana kierunku działania Ukrainy, ale następnie zabrakło chyba reform, zabrakło chyba wizji, jak tą okcentralizację, jak to uzachodnienie przebić w realne działanie i administracji, i gospodarki, no i też w przemiany w samym społeczeństwie ukraińskim.
Ukraina jest w innym momencie niż 6 lat temu, to też musimy powiedzieć szczerze, i to jest lepszy moment, nawet pomijając sytuację ekonomiczną, która na pewno nie jest dobra, ale to jest na pewno lepszy moment, jeśli chodzi systemowo, jeśli chodzi o możliwość rozwoju kraju i rzeczywiście o podążanie w kierunku tym euroatlantyckim. Jest tylko kwestia, że Ukraina na nowo znajduje się na rozdrożu. To nie jest tak straszne rozdroże, jakim był Majdan. To też bym uważał i nie przesadzał oczywiście z tą skalą ocen, ale należy obserwować te niebezpieczne momenty, chociażby takie to, o czym rozmawialiśmy w pierwszej części o Kołomojskim, i zwrócić uwagę na to, że Ukraina może pójść w inną stronę. Nie być zbyt wielkim optymistą, że młody prezydent, no jest średnio młody, no prawie w moim wieku, a że oznacza jakiś tam nowy kierunek na Ukrainę. Bardziej zdecydowanie na Ukrainie trzeba patrzeć, kto z kim jest powiązany. To bardziej pokazuje ten kierunek, ale no dzisiaj na razie Ukraina wciąż utrzymuje swoją niezależność i to jest zdecydowanie większa niezależność niż Ukraina w 2013 roku. Ukraina w 2013 roku zdecydowanie bardziej przypominała Białoruś. Ukraina w roku 2019 to jest Ukraina, która jest niepodległym państwem, która jest państwem, które pokazało, że potrafi bronić swoich granic w walce z no, jednym z największych imperiów, i to imperium, które spokojnie pod władzą Putina można nazwać imperium zła.
No to na koniec podsumujmy też ten element wojny, która przyszła za Majdanem. Najpierw w zasadzie bezkrwawy początkowo zabór Krymu, a potem krwawe represje, rzecz jasna, a potem już wojna na wschodzie Ukrainy.
Ja tutaj się zgadzam z opinią Oksany Zabłoszko, ukraińskiej pisarki, osoby intelektualistki, która wprost mówi, że to nie Majdan spowodował wojnę, tylko że Majdan to była pierwsza obrona przeciwko rosyjskiej agresji. No, Rosja miała plan i aneksji Krymu i miała plan wejścia na Donbas zdecydowanie wcześniej. No, to była kwestia, że rządził Janukowycz i to w tym momencie po prostu nie było potrzebne, ale była przygotowana na to, że jeżeli dojdzie do zmiany władzy, no to po prostu dokona agresji na Ukrainę. Więc Majdan w tym znaczeniu to na pewno jest ten pierwszy moment obrony. I wojna to też był ten pierwszy moment taki ważny dla mobilizacji nowego, młodego państwa ukraińskiego, w tym znaczeniu tego odbudowanego państwa ukraińskiego, żeby przeciwstawić się rosyjskiej agresji. Ale rzeczywiście to jest 6 lat i 6 lat niewiele się zmienia. Cały czas rozlegają się strzały na wschodzie Ukrainy. Są te 3 miejsca, których doszło do wycofania się wojsk ukraińskich, no i tak zwanych separatystów z drugiej strony, ale jednak cały czas na linii frontu rozlegają się strzały, dalej giną ukraińscy żołnierze, dalej są ranni, 1,5 miliona ludzi nie mieszka w swoich domach i sytuacja tam jest po prostu dramatyczna i to jest sytuacja wojny w Europie XXI wieku i miejmy świadomość, że to jest sytuacja, która dotyczy naszego najbliższego sąsiada, czyli jest bezpośrednim też zagrożeniem dla naszego kraju.
Powiedział Paweł Bobołowicz, korespondent Radia Wnet na Ukrainie. Pawle, dziękuję bardzo za wizytę w studio. No i do zobaczenia albo do usłyszenia, to w zależności od tego, jaka będzie twoja marszruta w najbliższych dniach.
Najważniejsza sprawa, zapraszam państwa do śledzenia też protestów 21 listopada, bo to będzie ważny moment na Ukrainie, ta rocznica Majdanu będzie też wyjątkową, są zapowiedziane potężne protesty na Ukrainie. Oczywiście będziemy je śledzić i relacjonowali na antenie Radia Wnet.
A my w popołudniu Wnet dzisiaj za kilka minut wrócimy do spraw krajowych. Gościem popołudniowym będzie pan dr Cezary Mech, ekonomista Stowarzyszenia Rynku Kapitałowego UNFE. Wrócimy, tak jak na początku dzisiejszej audycji, do jutrzejszego wystąpienia Mateusza Morawieckiego, ale tym razem pod kątem ekonomicznym. Już teraz państwa zapraszam za kilka minut, a tymczasem chwila no, przerwy, ale dobrej przerwy, bo zaśpiewa Budka Suflera.
Buchła noc, przy drodze pusty dwór, katedrach drzew, przy ulicach gór, tak neroski ton. Z te witraża dziwnym szkłem, pustych komnat chłód, szary pył rozbity czas. Push. skrzypca gra. Gotyckie odrzwia chylą się i skrzypiąc suną w bok. I biała pani płynie z nich w brylantowej mgle. Zawirował z nami dwóch rudych włosów płonie. Skłoniłem się i najmilsza z wszystkich, mi na witraża szkle z nową drogę, trzymaj iść, życie się zanurzyć, chociaż w ręce jeszcze tkwi lekko zwiędła.
Reklama.
Znowu robisz zakupy przez internet?
Tak, tylko nie wiem, jaką firmę kurierską wybrać.
Wybierz Pocztek z Kuriera Poczty Polskiej. To wygodny sposób na szybką i bezpieczną dostawę twojej paczki. Otrzymasz powiadomienie SMS o nadaniu przesyłki, a jej status sprawdzisz online. Odbierzesz tam, gdzie ci wygodnie, w domu lub w wybranych placówkach pocztowych, stacjach paliw Orlen, sklepach Żabka, kioskach Ruchu, a teraz w automatach paczkowych w wybranych placówkach pocztowych i marketach Biedronka.
I to wszystko ma Pocztek?
Tak, a za pobranie możesz zapłacić kartą u kuriera.
Super, wybieram Pocztek.
Kurier Pocztek. Wygodny i sprawdzony sposób dostawy. www.pocztek.pl.
Po reklamie.
Popołudnie wnet.
25 minut po godzinie 5 wracamy do studia Popołudnie wnet. Tak już zapowiadałem, jest. Wydaje się, że te zmiany w ekonomii są, mimo wszystko, co mówią różni obserwatorzy, są duże. I co z tych zmian wynika?
No, znaczy moim zdaniem nie są duże, ponieważ to, co z nich wynika, to wynika, że będzie, powiedzmy, jednak kontynuacja tego, co było przedwyborczych działań i tej prezentacji działań już na początku tej kadencji.
A jak nie są duże? Odchodzi minister finansów, odchodzi minister rozwoju i inwestycji, to było ministerstwo jednak teoretycznie wiodące, znaczy bardziej istotne niż Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Teraz wiemy, że to ministerstwo, którym kieruje polityk koalicyjny, polityk związany pani Jadwiga Emilewicz, czyli osoba związana z Jarosławem Gowinem, jest znacznie wzmocniona. Mamy w końcu Ministerstwo Klimatu, to jest też istotne dla gospodarki, no i mamy odtworzenie Ministerstwa Skarbu. No to jest kilka istotnych zmian.
Jest, ale pamiętajmy o tym, że tak naprawdę to nad tym wszystkim, można by było powiedzieć, tam patronuje premier, jego pozycja wydaje się przez te wszystkie zmiany jeszcze wzmocniona. Wydaje się, że to, co wchodzi, to wchodzi ta werbalna część dotycząca tej jednak hartryku Kaczyńskiego, że jednak do wyborów prezydenckich nic się nie zmieni. I to będzie taka silna prezentacja tak naprawdę z jednej strony tych dokonań, z drugiej strony jednak pokazywanie po prostu wszystkim grupom społecznym, jak to bardzo zyskali. Będzie tylko zasygnalizowane jakieś tam zmiany na przyszłość, ale wydaje się, że to będzie jednak rząd kontynuacji, przynajmniej do czasu wyborów prezydenckich. Po wyborach prezydenckich moim zdaniem coś się zmieni, a jeśli się nie zmieni, to będzie wymuszone przez zmiany na zewnątrz. To, co widać ewidentnie, to widać, że ten trzeci gol Kaczyńskiego, znaczy ten trzeci gol Kaczyńskiego w postaci pokazania, że będziemy silniejsi w relacjach z Unią Europejską, to wydaje się, że teraz się tak naprawdę ten rozrósł ten cel, ponieważ to, co po strukturze rządu bym powiedział, to, że premier widzi potężne problemy w relacjach z Unią Europejską, dlatego też ma aż trzech ministrów od tych spraw. Jeden to jest minister spraw zagranicznych, drugi to już jest minister europejski wewnątrz, a trzeci to pan nawet zasygnalizował spraw klimatu. Więc widać wyraźnie, że pan premier widzi problemy w tym zderzeniu z przyszłością. To, co zostało też poruszone, że spodziewamy się spowolnienia. Niemniej wydaje mi się, że te wszystkie, powiedzmy, wyzwania, które stoją przed Polską w aspekcie gospodarczym, nie są doceniane i koordynacja może być gorsza.
Może być gorsza, więcej minister, zdaje się, największy rząd pod względem tech ministerialnych w historii III Rzeczpospolitej, bo mamy chociażby Ministerstwo Zasobów Naturalnych, całkiem nowe ministerstwo, ale bardzo małe, bo mające tylko jeden dział pod sobą, no w zasadzie dwa, leśnictwo, czyli Lasy Państwowe i Parki Narodowe i geologię, także Ministerstwo Sportu, też dość małe ministerstwo, zabrana turystyka z tego resortu. Mamy tą Unię Europejską i to chyba będzie ten główny nacisk, rozumiem. Ten rząd jest po to skrojony, żeby się lepiej dogadywać z panią Ursulą von der Leyen?
Wydaje się, że tak. Przy czym ja jestem pesymistą, jeśli chodzi o to, czy uda się porozumieć w tej konstelacji, która jest z Unią Europejską, i boję się, że wszelkiego typu dogadywanie to będą kosztem jednak Polski. I na to należy nałożyć jednak tą perspektywę spowolnienia. Ja tu mam taki po prostu taki dzisiejszego Wall Street Journal, po prostu taką prezentację, jak to tak naprawdę wygląda, która od razu pokazuje, w którym miejscu, powiedzmy, cyklu koniunkturalnego, a więc i problemów budżetowych jesteśmy. No i od razu też dodam, moim zdaniem to ten dobry czas na jakieś przeciwstawienie się różnym trendom, to już minął i teraz sytuacja będzie bardziej skomplikowana i gorsza. I tu widzimy od razu na początku tego rządu to zderzenie między Polską a Unią Europejską regulacjami, które przyjęło już, powiedzmy, PO, chodzi o tą regułę wydatkową, z którą chcemy się pogodzić, a tym, co ta reguła w sobie niesie. A gdy mamy sytuację taką, że nasze społeczeństwo się starzeje, bazy podatkowej szybko nie poszerzamy poprzez wzrost, powiedzmy, tutaj wynagrodzeń i dobrobytu, więc dlatego obawiam się, że te czekają nas duże dostosowania. Możliwe, że wymuszone przez sytuację właśnie, sytuację gospodarczą. Na razie to próbujemy pokazać, tego problemu nie ma.
Który pokazał pan doktor, należący do działu analiz Agencji Moody's, no, można z nim dyskutować, bo wydaje mi się, że na przykład Rosja, która na tym diagramie, na tym wykresie w zasadzie jest pokazana jako państwo, które się podnosi, jest w okresie przed ekspansją, w zasadzie takiego odbudowywania się, to jest przykład Rosja, a w okresie spowolnienia są wszystkie większe gospodarki światowe, także europejskie. Mam wątpliwości, czy jeden kraj, który jest poddostawcą surowców, może się rozwijać w momencie, kiedy jest globalny kryzys. Wydaje mi się to niemożliwe, ale być może nie jestem tak mądry, jak analitycy organizacji mówią.
Znaczy to nie, to w ogóle to nie ma co z tym dyskutować. Jeśli ja bym miał dyskutować z tym wykresem, to tylko tam, jeśli chodzi o Turcję, która jest pokazana, że jest w recesji, podczas gdy ona już wychodzi. Zaś to, co kluczowe tutaj jest, to
cały
jest...
Cały ciężar globalnej gospodarki spowalnia.
Tak, globalne, bo tutaj jest po prostu porównanie tego jednego kwadratu z tą całą resztą, to jest przygnębiające. I powiem w ten sposób, więc mamy jedno tą kwestię taką makro. Drugą kwestię to mamy, powiedzmy, no to zderzenie się z Unią Europejską, która widać wyraźnie, że już jednak po wyjściu, powiedzmy, Wielkiej Brytanii, to jest taka germanocentryczna, jeśli chodzi o Polskę, zainteresowanie Polską, i tu mamy od razu dwa takie zderzenia, które będą. I to wcale niekoniecznie, tylko to takie mniejsze to będzie na polu rolnictwa, no, ale takie kluczowe, no to jest jednak kwestia praworządności, druga to jest klimat. I wydaje się, że pan premier dobrze to odczytuje, tylko ja mam trudność zrozumienia, w jaki sposób my to wyjdziemy z tego klinczu. Bo jeśli wyjdziemy tak, jak wydaje się, że jesteśmy wpychani, a więc poprzez zakupy elektrowni atomowych od Stanów Zjednoczonych, no to ja powiem w ten sposób, no to tylko pokazuje potężne problemy finansowe, jakie będziemy mieli, jak i też strukturalne związane z kosztami systemowymi. Po to my mamy w tym momencie jednak to, co już odczuwamy, a więc koszt śmieci, tak? A z drugiej strony mamy koszt energii elektrycznej, która wzrasta. I na to mamy olbrzymi problem, który jest, już się pokazał, w jaki sposób, jeśli chodzi o tą regułę wydatkową, w jaki sposób opanować wydatki związane z ZUS-em. No a w tej regule tam to jest. A my się, w chwili, kiedy my się starzejemy, mamy dwa strukturalne problemy związane z tą regułą. Ponieważ jest ZUS, który trudno jego wydatki opanować poprzez redukcję gdzieś indziej. I mamy jeszcze zdrowie, które sami stwierdzamy, że ono tak stopniowo, sobie żeśmy też ustawowo ustalili, że on, jego relacja, powiedzmy, kosztów do PKB będzie znacząco rosła. Więc ja powiem tak. Jeśli do tej pory nie byliśmy w stanie zauważyć, że racjonalniejszym by było do tej reguły wydatkowej włączyć po prostu przyrost, nad którymi może legislacyjnie jesteśmy w stanie zapanować, przyrost zobowiązań ZUS-u, tylko po prostu wrzuciliśmy sobie ZUS, to widzę taki uśmieszek poprzedniej ekipy. Jak to fajnie, po prostu sobie idziemy do katastrofy.
Ale z drugiej strony są pomysły, jak ten, jak dziurę budżetową, która jest w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zasypać. Z jednej strony to jest zniesienie limitu 30-krotności, z drugiej strony to jest pomysł, żeby każdą umowę, czy to o dzieło, czy to umowę cywilnoprawną, ozusować, nie tylko tą pierwszą, ale także kolejne, tak żeby te wpływy do ZUS-u były jak najwyższe.
No i tu właśnie wkraczamy w tą kwestię dotyczącą tej, powiedzmy, reguły wydatkowej i jej absurdalności, ponieważ gdy się okazuje, że weźmiemy, powiedzmy, ozusujemy jedna i zlikwidujemy 30-krotność, żeby była jasność. Ja jestem po prostu zwolennikiem tego z dwóch zresztą przyczyn, które jeszcze będzie czas, to po prostu je zaprezentuję.
A to teraz, od razu, panie doktorze.
Bo to
jutro będzie debata sejmowa w pierwszym czytaniu, późno wieczorem, już po expose premiera.
Ponieważ tak naprawdę to należy pamiętać, że no, z jednej strony my mamy taką sytuację, że musimy traktować tak naprawdę radę. Jeśli nie chcemy, żeby ludzie uciekali po prostu od ZUS-u, to powinniśmy traktować poważnie, powiedzmy, te zobowiązania, które są w ZUS-ie. A więc to, że jeśli ktoś coś wpłacił, to jednak zostanie wypłacone. I w tym momencie jednak należy pamiętać, nie wszyscy przekraczają przez cały okres czasu 30-krotność tych wynagrodzeń.
Nie każdy się rodzi prezesem banku, to prawda.
Tak. Czasami to jest w jakimś okresie życia, w innym nie jest. Więc dlatego też zarobienie na to wyższe świadczenie emerytalne powinno być w interesie tych osób, które tam, powiedzmy, składkują. I dlatego też jeśli z drugiej strony należy pamiętać, że jeśli te osoby, które są najbardziej jednak wpływowe też i społecznie, no to jest tam niecałe około 400 tysięcy. Jeśli one będą w tym systemie, to one też zadbają o to, żeby, bo naprawdę te osoby umią liczyć, zadbają o to, żeby te pieniądze, które oni włożyli, do nich wróciły. A dzięki temu my będziemy, ci inni, będziemy mieli też interesariusza, a więc takiego, który będzie zainteresowanym, żeby te naświadczenia dla nas również wróciły. Jeśli my się zgadzamy, żeby te osoby nie były, to tak naprawdę przyznajemy do tego, że możliwe, że obniży się świadczenia emerytalne, zgodnie zresztą z tą regułą, obniży się te świadczenia emerytalne, ale komu? Tym biedniejszym. I to powinniśmy przeciwko temu się przeciwstawiać. Dlatego też i jeśli z drugiej strony twierdzimy, że te osoby przecież się w jakiś sposób zabezpieczają na starość poprzez to, że mają wyższe wynagrodzenia i gdzieś inwestują, to znaczy co? To my twierdzimy w takim razie, że te inwestycje w ZUS się to są nic nie warte? Albo czy wypychamy specjalnie te osoby na rynek kapitałowy, który do końca nie jest efektywny?
To jest debata nad emeryturami. Ona się rozpocznie już jutro w Sejmie. Już tutaj wzmiankowano ustawą o likwidacji progu składek na ZUS powyżej 30-krotności miesięcznego wynagrodzenia w skali roku zrobionego przez
ubezpieczonego. Może jednak tylko jedną rzecz dodam. Dodam jedną rzecz, że jeśli chcemy, żeby nie było kominów, to tak, zgódźmy się, żeby to, jak to było pierwotnie przed reformą emerytalną, była ta granica 32-krotnej wysokości świadczenia emerytalnego. Ale i wtedy, jeśli ktoś przekracza tą wielkość, to zwolnijmy jego ze składkowania. Jednocześnie jestem przeciwko takim pomysłom, które mówią, że ograniczmy w ogóle wysokość świadczeń emerytalnych do 2,5-krotności, a niech te osoby jednak na te solidarnie świadczenia składkują. No bo to oznacza 100% podatek, tak? I z tym to oczywiście się nie godzę.
To panie doktorze, panie ministrze, w studio dr Zarymech, ekonomista, były wiceminister finansów. Jeszcze bym wrócił do tego kryzysu, od którego trochę zaczęliśmy naszą rozmowę, bo to był jeden z powodów, a właściwie jedyny powód, który wypowiedział w czasie prezentacji nowego rządu premier Jarosław Kaczyński, który wyszedł razem z premierem Mateuszem Morawieckim, no i prezentując rząd powiedział, że idzie spowolnienie, żeby nie powiedzieć kryzys, no i na ten kryzys musimy być gotowi, stąd taki, a nie inny kształt rządu, stąd pewna, zdaje się, liberalizacja w kursie ekonomicznym.
Nie, wydaje mi się, że to jest takie schładzanie oczekiwań co do przyszłości, a więc że tego, że możliwe, że tej trzynastki i czternastki nie będzie, że będą jednak problemy i to takie wczesne ostrzeganie, ale za pomocą, powiedzmy, jednego tylko stwierdzenia dotyczącego spowolnienia. I to bym raczej wiązał z tym, co powiedziałem, że na początek no to będzie ta kontynuacja i jednak dążenie do wykorzystania sukcesu parlamentarnego po to, żeby wygrać wybory prezydenckie, a później będzie zderzenie z, powiedzmy, z tymi schodami. Tylko żeby była jasność.
I zacznie się odchodzenie od 14, która miała być wypłacona w roku 2021. Do tego jeszcze kawałek czasu został. Jak
ale,
rozumiem,
ale 13, już teraz 13 jest.
W myśl tej analizy pana doktora, to my o 14 już teraz możemy zapomnieć. zapomnieć, emeryturze.
Ja się obawiam, że i o 13, po 13, no, jej konstrukcja w postaci zadłużenia się tam w tym funduszu solidarnościowym, ale pod zastaw funduszu demograficznego, znaczy tego rezerwy demograficznej, to jest taka, tak naprawdę ale dalsze przejadanie tych aktywów finansowych w ZUS-u, jeśli my na to patrzymy.
Za platformy sam FUS, czyli ten fundusz, którym zarządza ZUS, też się całkiem nieźle zadłużał, wypuszczał i własne papiery wartościowe i się zadłużał nawet w bankach prywatnych.
Ale no to, nie wiem, bo jest ta kwestia tej, że tak powiem, kreatywnej księgowości. No poprzednio była ta kreatywna księgowość, że bo jeśli zadłużał się ZUS, to nie zadłużało się państwo, tak? A teraz jeśli się zadłuża fundusz solidarnościowy, to się nie zadłuża państwo. Można znaleźć sobie następne, powiedzmy, takie furtki. Przy czym, żeby była jasność, tak naprawdę wyzwaniem stojącym przed Polską to jest z jednej strony redukcja kosztów transakcyjnych i przez to tak naprawdę, tylko że to nie możemy w ten sposób, że wchodzimy, powiedzmy, w tę energetykę jądrową. No po to w tym momencie ta skala inżynierii finansowej, jaka wtedy może być realizowana, to jeszcze jest, powiedzmy, kolejna półka. Ja nie chcę nawet podpowiadać, w jaki sposób to można zrobić, bo to nie daj Bóg jeszcze po prostu ktoś wykorzysta. To powinno być jednak dążenie do tego, co było tym pierwszym golem Kaczyńskiego. Przyspieszenie wzrostu wynagrodzeń. Przy czym ciekawe, to na pewno się pojawi jutro w expose w postaci tego, że to my takie państwo dobrobytu będziemy tworzyć. Jakieś najkorzystniejsze miejsce do życia. Tylko zauważmy, że już taki indeks dotyczący happiness, a więc tego miejsca, gdzie się chce żyć, już on istnieje. Nawet powiem tak, w ciągu tych lat, tych ostatnich rządów nawet znacząco wzrośliśmy, bo wzrośliśmy z 60. pozycji do 40. Tylko żeby teraz to był najszczęśliwszy kraj do życia, no to myśmy powiedzieli. Nie, no pan powiedział.
Premier powiedział w Europie.
No tak, ale musimy słyszeć Afrykę, bo tylko wtedy to się uda zrealizować. No bo jednak te wszystkie główne państwa, no to są daleko z przodu i to związane jednak z wysokością wynagrodzeń. Więc i tu bym połączył dwie rzeczy, które wydaje się, że prezes Kaczyński widzi, ponieważ zauważmy, Wall Street Journal w przededniu tam niepodległości w Polsce napisał, że te kontestacja i to niezadowolenie z życia w całej Europie centralnej i centralnej i wschodniej, to wiążą się z tym, że jednak nie ma tego procesu konwergencji. Ale tam przytoczył właśnie, jako przykład dał prezesa Kaczyńskiego, który według Wall Street Journal, który był przeciwko temu zniesieniu wiz do Stanów Zjednoczonych, żeby już jedna część młodzieży wyjechała, żeby czasem ta reszta nie wyjechała. Więc widać wyraźnie, że te kwestie demograficzne są po prostu w tym zamyśle. Tylko ja bym proponował to. Właśnie może wprowadzić regulacje ograniczające przyjazd imigrantów po to, żeby przyspieszyć wzrost wynagrodzeń, a więc żeby ludzie chcieli przyjeżdżać do Polski, jak i w niej pozostać, ze względu na to, że się będzie im lepiej powodziło. Zaś jeśli regulacje, to radziłbym w drugim kierunku i powiązałbym to, bo pan tak ładnie powiedział o tej kwestii tych sektorów tamtych gospodarczych. No po to, żeby widzieć i podejmować racjonalne decyzje, to trzeba mieć racjonalną rachunkowość. Wielokrotnie apelowałem na rachunkowość dotyczącą zobowiązań, żeby nie doprowadzać do działań takich, że przerzucając z jednej kieszeni do drugiej, no wprawdzie to wychodzi nam zrównoważony budżet, ale tak naprawdę wychodzi problem ze sfinansowaniem, tam należeniem 5 miliardów. Drugie, zarządzania aktywami, patrzenia na to. To wydawałoby się, to nawet tak jak gdyby ktoś podsłuchał nasze po prostu tu rozmowy i już nazwał nawet tak właściwie to nowe ministerstwo. Tylko, że ta rachunkowość powinna być w Ministerstwie Finansów i dotyczyć wszystkich i nie dotyczyć tak naprawdę kwestii kadrowych. Raczej te podmioty, które są powiązane regulacyjnie, to one raczej powinny być w tych swoich działach sektorowych, zaś Ministerstwo Finansów powinno patrzeć, czy to przysparza wartości, czy też nie. No i trzeci to naprawdę nie reguły wydatkowe, tylko zrobić rachunkowość i to związana z budżetem zadaniowym, a więc wkładania pieniędzy tam, gdzie będzie zwrot na przyszłych zwiększonych dochodach podatkowych, a nie poprzez wprowadzanie jakichś limitów, żeby była jasność. Ta reguła padnie, ponieważ my się starzejemy i nic w tym kierunku nie robimy.
O meandrach finansów publicznych opowiadał dr Cezary Mech, to szeroko pojętych, bo także z naszym systemem ubezpieczeń społecznych Stowarzyszenie Rynku Finansowego UNFE. Panie doktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
17:48 na zegarach, no to teraz niech zagra zespół Pink Floyd, a zaraz potem do studia wejdzie Jan Olencki. Za nami zespół Pink Floyd, a przed nami przegląd wydarzeń ze świata, z prasy zagranicznej. Jan Oleński w studio, dzień dobry.
Aha, tu mała niespodzianka, dzień dobry, bo nie z prasy zagranicznej, ale ogólnie z mediów naszych lokalnych. Informacje także ze świata, ale także i z Polski. Zaczynamy. Jak informuje Polskie Radio, profesor Andrzej Przyłębski, ambasador RP w Berlinie, wysłał do redaktora naczelnego niedzielnego wydania dziennika Die Welt, czyli Welt am Sonntag, list, w którym zażądał, aby na stronie internetowej medium umieszczono sprostowanie informacji mówiących, że marsze organizowane 11 listopada w Polsce były okazją do manifestowania antysemityzmu. Cytat: marsze te są manifestacją miłości do ojczyzny i spotkaniem wszystkich, dla których Polska jest wartością, podkreślił ambasador Andrzej Przyłębski w liście. Na łamach Wprost czytamy komentarz prymasa Polski arcybiskupa Wojciecha Polaka dotyczący rozważań papieża Franciszka nad dodaniem do katechizmu Kościoła katolickiego grzechu ekologicznego. Grzech ten ma być reakcją Kościoła na postępujące niszczenie przyrody. Myślę, że przede wszystkim musimy odczytać to wezwanie w kontekście encykliki Laudato Si, a także ostatniego synodu w Amazonii, gdzie Ojciec Święty bardzo mocno podkreślał, że chodzi o ekologię integralną, czyli dotyczącą stworzenia świata i człowieka, wyjaśnił Wojciech Polak. Jeżeli rzeczywiście w wyniku działania ludzkiego to Boże stworzenie jest niszczone, to możemy mówić o wykroczeniu przeciwko Stwórcy, dodał. Interia odsłania kulisy działalności Fundacji Instytutu Bronisława Komorowskiego. Według portalu Finanse organizacji powołanej przez byłego prezydenta są niejasne. Interia dotarła do dokumentów finansowych fundacji, z których wynika, że w ciągu pierwszego roku działalności Instytut Komorowskiego uzyskał przychód sięgający ponad 1,3 miliona złotych. Nie pamiętam, skąd udało się uzyskać taki przychód, powiedział portalowi Sławomir Rybicki, były prezes zarządu fundacji, a obecnie senator PO. Serwis podkreśla, że przepisy wymagają od fundacji corocznego sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego. W tym roku Instytut Komorowskiego nie złożył dokumentów w wymaganym terminie. Zmusiło go do tego dopiero postępowanie Warszawskiego Sądu Rejonowego. Według ustaleń interni wynagrodzenie w organizacji drastycznie spadły z roku na rok. Obecnie fundacja zatrudnia tylko jednego pracownika, księgową. Dziennikarze portalu zwrócili się do Bronisława Komorowskiego z prośbą o odpowiedzi na pytanie związane z jego instytutem. Do czasu publikacji tekstu były prezydent nie odbierał telefonów ani nie odpisał na SMS-a. Król Msfati III, król Eswatini, państwa znanego do niedawna jako Królestwo Sauzi w południowej Afryce, leżącego na granicy między Republiką Południowej Afryki a Mozambikiem, wykazał się niebywałą hojnością. W geście miłości do swoich 15 żon kupił każdej po samochodzie marki Rolls-Royce, jak podaje Wprost. A na portalu Wprost także o protestach w Tbilisi, gdzie obywatele, którzy sprzeciwiają się działaniom gruzińskiego rządu, wyszli wczoraj na ulicę. Demonstranci domagają się nie tylko dymisji rządu, ale również zmiany ordynacji wyborczej. Mieszkańcy oraz opozycyjni politycy protestowali w niedzielę, gromadząc się przed siedzibą parlamentu. Lider europejskiej Gruzji, Gigi Ugulava, przyniósł ze sobą łańcuch, którym związał bramę prowadzącą do budynku. Nie pozwolimy, aby ten parlament działał. Drzwi otworzą się tylko wtedy, gdy przyjmiemy demisję Iwaniszwiliego, podkreślił Ugulava, cytowany przez agencję Reutera. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała dziś wysokiego rangą funkcjonariusza CBŚP, dwóch funkcjonariuszy CBŚP i byłego funkcjonariusza CBA. Prawdopodobnie chodzi o sprawę tworzenia parasola ochronnego nad agencjami towarzyskimi o przestępczym procederze na Podkarpaciu, informuje Onet. Jak podkreśliła rzeczniczka prokuratury krajowej Ewa Bialik, zatrzymań dokonano w ramach śledztwa prowadzonego przeciw Danielowi Eś, a także uprzednio przeciwko właścicielom agencji towarzyskich Aleksiejowi R i Jewgeniewowi R. Zatrzymania zostały przeprowadzone w poniedziałek na polecenie prokuratora Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie. I na koniec wyborcza o sprawie, którą już dziś poruszył w popołudniu wnet Paweł Bobołowicz. Trwa procedura odebrania Petrowi Poroszence immunitetu deputowanego. Państwowe Biuro Śledcze przekazało do Prokuratury Generalnej projekt zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego prezydenta Ukrainy.
I to był... I to był przegląd informacji Jana Oleńskiego. Dziękuję bardzo. W studiu już jest Krzysztof Skowroński, czyli za chwilę studio Dziki Zachód przed nami, a ja się żegnam w imieniu...
Studio Dziki Zachód to Wojciech Cejrowski, ja tylko mu towarzyszę. Myślę, że Wojciech Cejrowski jest już w studiu Dziki Zachód.
Jest.
Jest gdzieś tam daleko w tej Arizonie. Wojciech Cejrowski sobie siedzi i słuchał pewno Łukasza Jankowskiego i wszystkich analiz politycznych, które zostały przeprowadzone w Popołudniu Wnet.
Słuchał.
No i ciekawe były.
No były ciekawe, nawet zrobiłem kilka notatek.
No to co?
Ale jeszcze proszę pana, no to co, to był zespół mojego tatusia, kiedyś bardzo popularny. Grupa Skiflowa, Piotr Janczelski i kilka innych osób, które się opiekowały małym Wojtkiem, na przykład w Bułgarii.
I myślę, że mały Wojtek był nieznośny, tak jak i duży Wojtek.
Byłem bardzo znośny, znosiłem im do stołu czuszki pozbierane ze wszystkich innych stołów, bo ludzie jedli szopską sałatę, a na samym szczycie była ostra papryczka wielkości jalapeno, dzisiaj bardziej znanego w Polsce. Ja zbierałem to, prosząc turystów zagranicznych, czy mogę sobie wziąć, oni tego jeść nie chcieli.